Moi drodzy, chciałbym, byśmy dzisiaj i jutro zastanowili się nad postawą takiego znanego świętego małżeństwa. Myślę, że wam jest znane. Ona jest ostatnią świętą kanonizowaną przez Jana Pawła II, a on był na jej kanonizacji i beatyfikacji w Rzymie. Redaktorka Rai Uno w wywiadzie pokanonizacyjnym zapytała go, czy wiedział, że żył obok świętej, a on jej odpowiedział, że nie, bo taka była normalna, że on nawet tego nie widział. Mianowicie święta Joanna Beretta Molla i jej mąż Piotr. Na wstępie warto przypomnieć, że papież Franciszek, podając przykład świętych, zaznaczył jednocześnie, że święci nie stanowią doskonałych wzorów do naśladowania. Bo doskonałym wzorem jest tylko Pan Jezus i Maryja. A wszyscy święci byli ludźmi. Jednak święci są osobami przenikniętymi rzeczywistością Boga. Ich życie i działalność można porównać do kościelnych witraży, które przepuszczają światło w różnych odcieniach barw. Święci są naszymi braćmi i siostrami, którzy przyjęli do swego serca światło Boga i przekazywali je światu, każdy zgodnie z własnym odcieniem. Jednak wszyscy przepuszczali światło Boga. Podobnie było w życiu narzeczeńskim i małżeńskim państwa Mollów. Nieprzypadkowo mąż Joanny Piotr stwierdził, że życie chrześcijańskie nie jest dla ludzi, którzy niewiele w życiu chcą osiągnąć. Jest dla osób, które chcą się zaangażować do głębi. Jedną z form, moi drodzy, przepuszczania Bożego światła w naszym życiu jest narzeczeńska, a później małżeńska komunikacja, w której empatia stanowi element podstawowy. W jednym z listów Joanna napisała do Piotra: muszę ci od razu wyznać, że jestem kobietą bardzo łaknącą uczucia. I właśnie w tej tematyce spróbujemy się zastanowić dzisiaj i spróbujemy uzupełnić jutro. W życiu państwa Mollów niezwykle istotną kwestią było rozumienie komunikacji, czyli umiejętność rozmowy ze sobą. Jej wyrazem stawały się właśnie rozmowy na różne tematy, które wytwarzały duchową więź, swoistą bliskość. A bliskość, moi drodzy, wiąże się z miłością i czułością zarówno w słowach, jak i w postawach. Przez tak pojętą bliskość w rozmowie wyzwala się w bliskiej osobie świadomość bycia akceptowanym, rozumianym i kochanym. Wówczas nawet w bólu rodzi się radość, a radość ta budzi się z bezinteresownego spotkania. Widzimy, jak on i ona mają się ku sobie. Spotkanie bezinteresowne. Nie trzeba wielkich bodźców. Nawet przy ogromie i nawale pracy znajdą dla siebie przysłowiowe 5 minut. Ktoś mówi, jesteś dla mnie ważny, ważna. Kocham cię, a jednocześnie liczę na ciebie. Mając tego świadomość, Piotr Molla wyznał, że kiedy poznał Joannę, potrafiłem coraz bardziej poszerzać swoje horyzonty, robić inne rzeczy oraz znajdować czas na kulturę i zdrową rozrywkę. Czym, moi drodzy, zatem jest taka komunikacja w życiu narzeczeńskim, a później małżeńskim? Jest to próba tworzenia więzi między osobami. Piotr Molla, mąż, wcześniej narzeczony, mówiąc o korespondencji z Joanną z czasów małżeństwa, zauważył, że miała odwagę odpowiadania na piękno. Znalazła prawdziwe szczęście w przeżywaniu życia w radości i miłości do ludzi, do konkretnego człowieka, który miał imię i nazwisko. Nawiasem mówiąc, ona była lekarką, a później, jak się okazało, że mąż zarobił wielkie pieniądze w Stanach Zjednoczonych, to później była żoną biznesmena. Można zobaczyć, jak szlachetnie zachowywała się, kiedy byli i on szlachetnie, czyli razem, jak się szlachetnie zachowywali, jak byli nikim w hierarchii społecznej, jak się nie zmieniali, kiedy doszli do wielkich pieniędzy i jak byli sobą, kiedy już byli na tyle wielkimi przedsiębiorcami, że jej mąż rozdawał pracę i zatrudniał w swoim przedsiębiorstwie. Oni się nie zmieniali ujemnie. Nieustannie się nawzajem w górę podciągali. Czasami człowiek dostanie parę groszy więcej i już zaczyna na innego patrzeć z góry. W jej przypadku można mówić o pogodzie ducha, harmonii łaski, uczuć, zaangażowania, radości z miłości, która odbijała się na jej twarzy. Wspominając czas narzeczeństwa, co pewien okres Piotr wspominał, a w zasadzie powtarzał to, co teraz zacytuję. Przyciągnęliśmy siebie nawzajem. Najpierw zobaczyłem ją klęczącą w kościele. Następnie podczas obiadu siedzieliśmy jedno naprzeciw drugiego. I rzeczywiście w moim dzienniku napisałem wtedy: Bogu dziękuję, myślę, że miało miejsce wspaniałe spotkanie. Według Piotra jego żona charakteryzowała się 3 cechami. Wrażliwością, gracją i godnością. Jej wyjątkowa dobroć zyskiwała uznanie. Przyjacielskość i bliskość wypływała z duchowej głębi. Choć nie stroniła, moi drodzy, wcale nie stroniła, świetnie się na tych rzeczach znała, choć nie stroniła od domów mody i znała się na światowych trendach w niej panujących, choć znała się na rodzajach szminek i sama doradzała innym kobietom, jakie kupować. Choć znała się i posiadała wyszukane perfumy, choć kochała doświadczenia górskich szlaków i podziwiała piękno przyrody, to jednak jej delikatność zawierała w sobie daleko idącą konkretyzację celów. Była delikatna, ale zarazem konkretna. Miłość potrafiła przełożyć na wymagania intensywnego życia, podejmując trudności codzienności. W jednym z listów Joanna napisała już do męża tak: Piotrze, będę potrafiła być dla ciebie tą dzielną niewiastą z Ewangelii. Ale odnoszę jednak wrażenie, że jestem słaba. Bardzo ufam Jezusowi i mam pewność, że On mi dopomoże stać się dla ciebie godną małżonką. Innym razem dodała: chciałabym, aby nasza nowa rodzina mogła się stać jakby wieczernikiem zjednoczonym wokół Jezusa. Godnym odnotowania, moi drodzy, jest w życiu mollów umiejętność realizowania dwóch elementarnych zasad, które otwierają ludzkie serca w każdej epoce. To jest gościnność i wdzięczność. Obydwie te zalety otwierają serca u każdego człowieka. Jakże uroczo mówił o niej Piotr: gdy przychodzili goście, a w naszym domu, już jak byłem biznesmenem, często przebywali przyjaciele z mojej fabryki, w przeważającej części Szwedzi i Amerykanie. Bardzo starała się ich uszanować ze względu na to, że byli moimi gośćmi, a ja honorowałem jej gości. W komunikacji ważną istotą jest również duchowa więź. W życiu Molly niejednokrotnie wyrażało się, może dzisiaj to, co teraz powiem, to w wielu wypadkach może to być już abstrakcja. Ale oni, mimo że później mieli pieniędzy jak lodu, to mieli czas, od czasu do czasu właśnie mieli ten czas, by wspólnie się pomodlić, czy udać się wspólnie na Eucharystię do Kościoła. To nie jest takie istotne dla wielu ludzi, którzy czują, że mają pewność w kieszeni i na koncie bankowym. W trzecim liście z 3 września 1955 roku Joanna napisała do Piotra tak: Najdroższy Piotrze, jestem pewna, że zawsze będziesz czynić mnie szczęśliwą. Tak zresztą, jak to ma miejsce już teraz. I że Jezus wysłucha również wszystkich twoich próśb, które wypływają z serca, którego zawsze kochało i służyło mi. Warto zauważyć, moi drodzy, że w modlitwie człowiek wychodzi poza krąg własnych spraw. My tu jesteśmy w kościele podczas rekolekcji, a nie musieliśmy być, a przynajmniej wy nie musieliście tu przyjść. Ale przychodząc, wyszliście poza krąg własnych spraw. Tu nikt nie przyszedł załatwiać spraw czy biznesu. Tu przyszliśmy z potrzeby tego, który jest ukryty w Najświętszym Sakramencie. Jeśli więc, ona tak pisała, wiara gaśnie, to wcześniej ustała modlitwa, a my podążamy w ciemności i zaczynamy się w życiu i na jego drogach gubić. Wzajemna komunikacja, moi drodzy, rozumiana jako duchowa więź, tworzyła również odpowiednie środowisko, w którym równoważono słowo, milczenie, dźwięki, obrazy. Oni mieli na wszystko czas. W duchowej komunikacji, czyli w takiej głębszej rozmowie, jaka może zajść między narzeczonymi a małżonkami, istotne są dwa wymiary według nich, które powinny się równoważyć, następować po sobie i dopełniać, by uzyskać autentyczny dialog i głęboką bliskość między ludźmi. Kiedy słowo i milczenie nawzajem się wykluczają, komunikacja ulega pogorszeniu. Albo dlatego, że powoduje pewne oszołomienie, ktoś non-stop mówi lub gdera za uchem, albo też dlatego, przeciwnie, że tworzy się klimat chłodu. Kiedy natomiast milczenie i słowo wzajemnie się dopełniają, wówczas rozmowa nabiera wartości i znaczenia. Na początku wspomniałem o empatii. Empatia, słowo bardzo modne dzisiaj, w zasadzie do słownika w Kościele powszechnym, ale i w świecie wprowadził je Ojciec Święty Franciszek. Od jego czasów, już od czasów Buenos Aires, to słowo zaczęło robić furorę w świecie. Dzisiaj bardzo dużo o tym słowie się mówi. I tę empatię można było również wyłowić w całościowym życiu państwa Mollów. Joanna w relacji do Piotra prowadziła tak zwaną pedagogię całościową. On sam wspominał ten fakt, że ona niejednokrotnie go wychowywała jeszcze jako dojrzałego mężczyznę i Piotr to wspomina w ten sposób. Odpowiedziała mi natychmiast, szczypta prawdy, pięknie jest pracować, ale trzeba też odpoczywać. Zobacz, jak piękne mamy koncerty. Wykupimy stały karnet na koncerty. Teatr także jest bardzo piękny. I wykupiliśmy abonament na koncerty i do teatru. Tak więc Joanna nauczyła mnie lepiej i piękniej żyć. Tym sposobem, moi drodzy, empatia staje się z jednej strony ciepłem, a z drugiej strony miłością. Jak rozumieli empatię? Świetnie pojmowała Joanna to słowo i napisała w liście, w jednym z listów do Piotra tak. Najdroższy Piotrze, ty wiesz, dzisiaj to pewnie by mailowali albo smsowali. Wtedy jeszcze nie mogli. Ty wiesz, iż moim pragnieniem jest widzieć i znać Ciebie jako osobę szczęśliwą. Powiedz, jaka powinnam być i co powinnam robić, ażeby Cię takim uczynić. A Piotr wyznał, odpisując jej na ten list: Twoje zachowanie jest do głębi ludzkie. Moi drodzy, zachowanie Joanny i Piotra charakteryzowało się wobec siebie, ale i również poza domem, pokorą i delikatnością. A pokora i delikatność nie są cnotami słabych. Pokora i delikatność są cnotami silnych, którzy nie potrzebują źle traktować ludzi, aby czuć się ważnymi. Czasami w życiu wystarczy dać jednemu panu czy jednej pani kawałek władzy nad dwoma lub trzema osobami i już zobaczymy, kim oni są i co z siebie dadzą i na co ich stać wobec tych ludzi, by ich tak, a nie inaczej traktować. Kolejnym elementem, i to będzie ostatni na dzisiaj, to jest otwarta komunikacja. W życiu Joanny i Piotra otwartość była czymś bardzo ważnym. Joanna to kobieta oszczędna w słowach. Unikała plotek i pustych rozmów. A wiecie, moi drodzy, jak papież Franciszek scharakteryzował plotkarzy i plotkary, bo są plotkarze i plotkary, to znaczy plotkary i plotkarze. Scharakteryzował ich papież Franciszek jako terrorystów. A wiecie dlaczego? Bo podrzucą sąsiadowi bądź sąsiadce bombę do ogródka w postaci plotki i błyskawicznie uciekają, bo nie chcą wziąć za to słowo odpowiedzialności. Według męża była to wielka cnota, którą odznaczała się cała rodzina. Również bracia świętej i siostry również cenili słowo. Jeśli jednak trzeba było komuś pomóc, błyskawicznie wyciągali pomocną rękę i popierali krzepiącym słowem. Są w każdym środowisku tacy ludzie, gdzie inni czekają, co oni powiedzą. Na przykład Jan Paweł II, jak podejmował jakąś decyzję, to zawsze wypowiadał: a zobaczymy jeszcze, co powie na to kardynał Ratzinger, późniejszy Benedykt XVI. Są ludzie, którzy mają wyjątkowy autorytet i inni, którzy również są ważni, podejmą decyzję dopiero wtedy, kiedy ta osoba ostatnia wypowie swoje zdanie. I tak było w tym przypadku. Warto odnotować, że skupiała przy sobie jedynie księży wyjątkowo otwartych, o szlachetnym umyśle i o wielkiej inicjatywie. Była otwarta na takie właśnie duchowieństwo, bo takim miała za brata właśnie, który był księdzem. Nawiasem mówiąc, jej brat był misjonarzem w takiej diecezji Grajaú w Amazonii, w Brazylii, i również jego obecnie toczy się proces beatyfikacyjny. Jej otwartość pozwoliła otworzyć się również na świat Piotrowi, który był bardzo nieśmiałym człowiekiem. Sam kiedyś wyznał, że niestety nie znajdowałem słów, aby wyrazić swoje uczucia. Joanna dzięki Bogu była bardziej wylewna, bardziej otwarta niż ja, albowiem ja sam byłem człowiekiem o charakterze raczej zamkniętym. Był to skutek otrzymanej niegdyś formacji i doświadczeń we własnym życiu. Przez sam fakt otwartości, moi drodzy, i piękne spojrzenie, gdyż była piękną kobietą pełną gracji, to ze względu na jej wejrzenie, zachowanie, oczy i piękno, to one uczyniły ją tak pociągającą dla mnie. I życzę, byście byli dla siebie takimi właśnie pociągającymi osobami, przede wszystkim od wewnątrz. Szczęść Boże.